Chciałem jeszcze raz zaznaczyć, że wczoraj zaczęliśmy omawiać takie sprawy pierwsze, jeżeli chodzi o naszą postawę uczniostwa, o naszą gotowość uczenia się. Wskazaliśmy też na źródła naszych problemów obecnych. Uświadomiliśmy sobie też, że cały proces stawania się uczniem, czyli wchodzenia na drogę pańską, również jest uwarunkowany konkretnymi okolicznościami, w jakich ten proces się dokonuje, czego wzorce mamy już w pewnych wzorcach pism mesjańskich, a obecnie również przyjrzenie się temu stanowi rzeczy w obecnym czasie również wpływa na to, co powinno być szczególnie akcentowane w procesie stawania się uczniami, po to, aby w ogóle ten proces mógł zostać uruchomiony, mógł być. Mówiliśmy o tym, że uczniowie rabbi Jeszui, chociaż nie był on oficjalnie rabinem, jednak przez chociażby Nikodema jest traktowany jako nauczyciel, prawda? I to szczególnego rodzaju nauczyciel, ponieważ nie jest on jak każdy inny nauczyciel, który przedstawia prawdy, ale którego życiu głoszona prawda jest związana z objawami mocy, co oznacza, że z tym, co rabbi Jeszua oznajmia, jest związany osobiście Bóg i w jaki sposób Bóg autoryzuje to, co jest wypowiedziane, potwierdzając to przez znaki i cuda, poprzez moc przekonywania, poprzez to, że słowo to ma swoją wewnętrzną moc, która okazuje się życiem przyjęta przez wiarę. Także rabbi Jeszua jest tym identyfikowany i jego środowisko, tych, którzy są na drodze, że uczniowie wszystkich innych, jak i ci, którzy nie są na żadnej drodze, zauważają, patrzcie, jak oni się miłują. Jest to właściwie zewnętrzny wyznacznik stawania się uczniem Chrystusa, czyli to namaszczenie ku objawieniu temu światu miłości Bożej. Mówiliśmy też i o tym, że w naszym procesie gotowości wejścia w autorytet Boży i bycia uczonym uczymy się na wzór Jezusa, ale jednocześnie, co też jest mało podkreślane, jesteśmy uczeni. I właściwie cały ten proces naszego uczenia się, tak jak my sobie go dzisiaj wyobrażamy, raczej nie odniósłby skutku, nie wprowadziłby nas w te uwarunkowania, ten proces, w którym stawalibyśmy się uczniami Jezusa, raczej wprowadziłby nas w sytuację osób poinformowanych o tym, o czym Jezus naucza. Nasza skłonność do zapamiętywania, odtwarzania pewnej wiedzy nie oznacza w języku biblijnym, że rzeczywiście jesteśmy w procesie uczenia się. Jest to zupełnie inny proces, proces, w którym nie tyle zapamiętywanie jest ważne, ile po prostu wkraczanie w to, co zrozumieliśmy, po to, żebyśmy czyniąc to, co zrozumieliśmy, otrzymali w nagrodę mądrość. I abyśmy mogli być rzeczywiście rozpoznani jako ci, którzy mają ducha objawienia, którzy niosą ze sobą mądrość Bożą. Zatem w sposób nieodwracalny komunikowanie miłości, mądrości, uczenie się związane są z aktywnością. Cały proces uczniostwa jest proaktywny, zwrócony na drugą osobę. Mówiliśmy wreszcie, że sam proces uczenia się jest również gwarantowany decyzją tą, że stając się uczniami, jednocześnie marzymy i przysposabiamy się do tego, żeby czynić uczniami inne narody. Żeby właściwie wzrastać w mentalności ludzi, którzy mają za zadanie zmienić bieg historii tego świata. Jeżeli nie mamy takiego zamiaru, ten sam proces nie będzie dostatecznie intensywnie w nas, zakwaszanie nie będzie dość intensywne, a po prostu jeżeli z niego zrezygnujemy, to po prostu cała świadomość i cały proces zahamowany pozostanie w naszej głowie w formie świadomości, ale pozbawionej mocy, pozbawionej wyjścia. Mówiliśmy o tym, że przedmiotem nauczania jest, że właściwie studia, czy właściwie praktyka i cały proces praktyczny jest procesem, który prowadzi nas do zaangażowania całego naszego życia i uformowania w nas tych dyspozycji, które są istotne z punktu widzenia ucznia. Daliśmy sobie przykłady różnych rzeczywistości, które są nie do osiągnięcia w jakimkolwiek zrozumieniu naszego własnego procesu uczenia się. Nie jest to konsekwencją przygody intelektualnej, abyśmy zrodzili w sobie chociażby owoce Ducha Świętego, dyspozycje w nas złożone poprzez Bożą przychylność, poprzez namaszczenie, poprzez charyzmatyczną aktywność. Owoce, jakimi są miłość, cierpliwość, odwaga, męstwo, nie mogą być w żaden sposób wystudiowane. One po prostu muszą być, musimy się po prostu ich nauczyć w Bożej szkole. Powiedzieliśmy sobie o tym, że z jednej strony w procesie stawania się uczniami my uczymy się, ale to, co jest nawet ważniejsze, jesteśmy uczeni. Czyli właściwie jesteśmy uczeni poprzez to, że jest nas skłonność do pobierania nauki, skłonność do stawiania prawdy ponad naszą własną pychę, skłonność do tego, żeby poświęcić nasze własne zdanie, nasze własne przywiązanie z uwagi na miłość prawdy. I właściwie tutaj jest moment kulminacyjny w tym procesie stawania się uczniami, mianowicie moment, w którym dojrzewamy do postawy przyjmowania pouczeń. Jeżeli popatrzymy na uczniów Jezusa, których sobie wybrał, to zauważamy, że raz, pod względem przygody intelektualnej bardzo różne z nimi było. Pod względem wykształcenia również bardzo różnie z nimi było. I właściwie po ludzku patrząc, możemy się zastanawiać właściwie, dlaczego on ich wybrał. Oczywiście są rozmaite studia, ludzie zastanawiają się, łamią sobie głowę, dlaczego on ich właśnie wybrał. Co takiego było w nich, że go pociągnęło? Przecież oni nie dysponowali nawet i taką gotowością, żeby się ją poświęcić. Myśleli o swojej korzyści, prawda? Mamy właściwie odtworzone w sposób piękny niemal wszystkie ich słabości, prawda? Zazdrość, wywyższanie się, wynoszenie, wszystkiego tam jest kupę. Jest pytanie, dlaczego to jednak oni stali się tymi pierwszymi uczniami, którym powierzono zadanie, żeby zmienić bieg historii świata. Byli gotowi się uczyć. Stale można, jak przypatrzymy się Ewangelii Świętego Jana, które pokazuje ten świat przeżyć wewnętrznych Jezusa, opisany przez ucznia, który był najbliżej Niego, ponieważ w miłości najbliżej przystąpił do Niego, to widzimy tę nieustanną frustrację Jezusa, nie? On jedno, a oni drugie. Właściwie stale, dopóki Duch Święty na nich nie stąpił, to po prostu były dwie bajeczki, nie? I 3 lata chodzi z takimi facetami, którzy po prostu nic z tego nie rozumieją, nie? Próbuje się im wytłumaczyć, co i jak, a oni po prostu swoje, nie? No, jak długo mam was znosić? Zejdźcie mi z oczu, wy małej wiary. Idź precz z oczu, szatanie. To właśnie, co oni słyszeli od swojego mistrza. Ciekaw jestem, co byś ty, drogi mój uczniu, wchodzący na drogi uczniostwa, powiedział, jakby twój mistrz powiedział ci, zejdź mi z oczu, szatanie. Tak, tak. Trzeba by zmienić tłumaczenie. Więc widzicie, nie czytamy w całej relacji Ewangelii, że w jakiejkolwiek sytuacji oni odrzucili jakąkolwiek z uwag, którą Jezus im uczynił. Kiedy zwracał im uwagę, jest napisane, że byli przejęci tym, że brali to osobiście. Nie debatowali z tym, nie odrzucali nie jest tak łatwo przetrawić, jak ci ktoś powie, kogo uważa za swojego mistrza. Zejdź mi z oczu, szatanie. Nie? Także widzimy, że to, ten proces uczniostwa wymaga w nas takiego głodu i takiej gotowości, żeby być pouczanym, że po prostu za każdą cenę jesteśmy gotowi, za każdą cenę upokorzenia, pytać, co Boże chcesz mnie przez to nauczyć. Jesteśmy gotowi w obliczu czegoś, co nam zupełnie się nie pasuje, nie odpowiada, powiedzieć dziękuję. Co chcesz mnie przez to nauczyć? W Księdze Przysłów w 12 rozdziale, wierszu pierwszym czytamy, kto karność kocha, kocha i wiedzę. Kto nagany nie znosi, jest tępy. Także powiedziano nam tutaj wyraźnie, wyraźnie, jeżeli chcemy umiłować prawdę, to po prostu musimy też umiłować to, że ktoś nas poprawia, że ktoś nas koryguje, że ktoś nas wychowuje. I to jest, można powiedzieć, punkt krytyczny wszystkiego. Jeżeli ten moment przetrwamy, to jesteśmy, możemy być pewni, że zostanie w nas zainicjowany proces uczenia się. Jeżeli tutaj będziemy na przykład grzecznie, ponieważ chcemy być, tak zostaliśmy nauczeni, prawda, ładnego zachowania, ładnego wyglądu, tolerować, można powiedzieć, te korekty, które jakoś tam przetrawimy, prawda, ale one nie przenikną do naszego ja i po prostu nie staniemy przed Bogiem w nich, to po prostu tego momentu nie przetrwamy i właściwie ten proces bycia uczonym zostanie zawieszony. Nie? I dlatego też widzimy, często mówi się o tym, że uczeń to jest ten, który się uczy na podobieństwo, tak, że tak powiem, studenta, którego, że tak powiem, nadzorcą jest profesor. Podczas kiedy tutaj tak naprawdę chodzi o praktykanta, chodzi o syna, którego ojciec poucza i którego nauczanie jest skuteczne, dlatego że jest nauczaniem przez ojca. Także potrzeba nam powiedzieć tak głęboko dziękuję i oczekiwać tego, że przyjdzie przekonanie ze strony Ducha Świętego. Przekonanie o grzechu, który jest, i to jest rzeczywiście darem Bożym. Po prostu widać tutaj też i z relacji uczniów, że bojaźń Boża sprawiała w nich rzeczywiste pragnienie bycia przekonanym o grzechu. Ponieważ jeżeli nie zostaną przekonani, jeżeli nie zostaną skonfrontowani, wtedy po prostu nie ma szansy, żeby grzech został ujawniony. Grzech jest darem od Pana. Zauważcie, patrząc na tych wszystkich ludzi dookoła dzisiaj, nie, jeżeli ktoś komuś powie, że zgrzeszyłeś, nie, no to po prostu może dostać w nos albo po prostu usłyszeć od razu całą litanię usprawiedliwiania się, nie, że jak, i po prostu jest podświadomość niemal taka, że jeżeli powiem tak, zgrzeszyłem, to po prostu jest to moja śmierć, nie. Śmierć dla kariery osobistej, dla kariery duchowej, dla kariery księżowskiej, o. A zauważcie, wśród bohaterów biblijnych, ile mamy tam ujawnionego grzechu. I tej świadomości, że ponad wszystko ich grzech i to, w jaki sposób się z nim rozprawiali, oddaje chwałę Bogu. I poprzez to wszystko Bóg realizuje swój plan, ponieważ to wszystko zostało napisane dla naszego pouczenia, abyśmy się o Bogu uczyli. I naprawdę nie jest ważne, co robisz, ponieważ zauważcie, wspaniali ludzie wzrastają, buduje się im pomniki, umierają, szybko się o nich zapomina. To, na ile pamięta się o człowieku, to pamięta się o nim z uwagi na to, na ile Bóg okazał zainteresowanie jego życiem. Na ile Bóg wkroczył w jego życie, ponieważ to staje się dla innych źródłem mądrości i poznania dróg Bożych i Boga samego. A to przekracza ramy czasowe, dlatego ci ludzie ze swoimi błędami, ci pierwsi uczniowie są dla nas stale nam bliscy i stale stanowią odniesienie dla nas. Zatem tak samo jak i wieść i świadectwo o uzdrowieniu, możemy przychodzić do mikrofonu i mówić: słuchajcie, słuchajcie, Bóg ujawnił we mnie grzech, skorygował mnie, ja to przyjąłem i dzięki temu, że przyjąłem tą korektę, Bóg rozpoczął swoje dzieło rozdzielania światła i ciemności we mnie i dzisiaj go ukończył. Słuchajcie, zobaczcie, byłem w takiej ciemności, to była moja czarna dziura, tego nie widziałem, ktokolwiek by mi o tym powiedział, prawda, ale Bóg dokonał cudu i pokazał to przed moje oczy, postawił i brzydzę się tym. On ujawnił to i pokazał, patrzcie na to, pokazuję to wam, ponieważ to już do mnie nie należy. Bóg mnie z niego uwolnił, prawda? Ale mówię to dla was, dla waszej przestrogi. Jeżeli przez przypadek komuś z was takie coś by się przydarzyło, nie? I z uwagi właśnie też na to, bojaźń Boża ogarniała wszystkich. I ci, którzy nie mieli gotowości przyjęcia korekty i uznania grzechów, oczywiście towarzyszyli pierwszym uczniom, ale do nich nie dołączali. Ale mieli dobre zdanie i wiedzieli, że dobrze mieć jest dobre zdanie, nie? Natomiast ci, którzy próbowali do nich dołączyć, nie mając serca gotowego do korekty, do uczenia się, po prostu wnosili wielkie zagrożenie w rodzący się pierwszy Kościół, który miałby już od samego początku dwojakie życie w sobie, nie? Tych, którzy rzeczywiście wyznają Jeszua jako swojego Pana i kroczą drogami uczniostwa, i tych, którzy pretendują, że chcą coś robić, ale tego w sercu nie mają. Dlatego zauważcie, jak poważnie i osobiście Bóg potraktował to w historii Ananiasza i Safiry, którzy chcieli udawać uczniów, którzy chcieli pretendować, że mają to samo, co ten, który rozdał, sprzedał i rozdał, w istocie tego w sercu nie mieli, nie? I tu nie chodziło tylko i wyłącznie o finanse, tu chodziło o każdą postawę, która po prostu pretenduje do czegoś, ale tym nie jest, ponieważ udajemy przed ludźmi, a kłamiemy przed Bogiem samym, nie? To Bóg bierze osobiście i właściwie wtedy nasz wzrost duchowy w postawie uczniostwa jest zahamowany. Zatem bądźmy Bogu wdzięczni, ilekroć On ujawnia w nas jakąś ciemność. Słuchajcie, jaka wolność. Oczywiście to może boleć, to może być zawstydzeniem, ale słuchajcie, to wszystko jest jak balsam, bo to wszystko dokonuje się w szkole Jeszui. I On po prostu ze swoją miłością jedynie potrafi to zrobić, pokazać. Na ile jest to trudne, to po prostu nawracanie jest piękne, bo powinno być szybkie, radosne, a potem już tylko można pokazać to innym. Najgorzej jest, słuchajcie, nawracać się po części, bo wtedy stajemy w drzwiach i po prostu nie wiemy, jak ruszyć. Ani do przodu, ani do tyłu. Po prostu całe życie się męczymy. Z drugiej strony, kiedy przychodzi ten moment bycia uczonym, bycia korygowanym, bycia karconym, my, jeżeli niedostatecznie swoje życie złożyliśmy w Panu, po prostu przyjmujemy to w sposób niewłaściwy. Mianowicie odbieramy to jako zagrożenie dla nas, czy też forma wymierzonej nam kary. I właściwie to na tym się kończy. Kończy się na tym, że zaczynam się zastanawiać, jak uniknąć tego zagrożenia, jak odpłacić pięknym za nadobne, za to, że ktoś odważył się nam wymierzyć karę. Musi być w nas gotowość do tego, aby być pouczanym. I to jest po prostu moment krytyczny. Jeżeli to nas rani, to Bóg to uleczy. ale po prostu ufność Bogu i miłość prawdy i wola wejścia na drogę uczniostwa muszą w nas być większe niż jakakolwiek kalkulacja. Panie, za każdą cenę. Umarliśmy już bowiem, nasze życie ukryte jest w Bogu, w związku z tym nie mamy co wskrzeszać trupa. Dlatego musimy do tego przystąpić radośnie. Radośnie. Alleluja.
Amen.
Dziękuję wam za wasz entuzjazm. Jeżeli to byłoby w perspektywie tego świata, zauważmy, że tranzyt jedzie do Niemiec z powrotem, no i w Gubinie dosiada się ktoś na stopa, no i zauważa, że coś tam w nim chrzęści, nie? I mówię, wiesz co, ja jestem mechanik, ja wiem, co tutaj zrobić trzeba, nie? Stańmy na chwilę i za darmo wam naprawię ten samochód, nie? Czy rzeczywiście bylibyśmy w depresji z tego powodu? No ale zobaczcie, czy tak naprawdę nie jest to obraz tego, o czym w tej chwili mówimy od strony duchowej, nie? Ktoś przychodzi za darmo, zapłacił już wszystko, chce nas zafiksować, żebyśmy byli jak nówka, a my, o co za deprecha, co za... Nie. Przepraszać powinniśmy tego mechanika, że w ogóle takim niegotowym samochodem chcieliśmy wyjechać, nie? Ojej. Także jeżeli ten nasz naczelny mechanik próbuje coś z nami zrobić, to po prostu pierwsza nasza reakcja to jest dziękuję. Przed wszystkim dziękuję. Spontaniczna pierwsza reakcja. Bóg nie czyni niczego, żeby nas odrzucić, bo jest dobry. Jeżeli nas reperuje, jeżeli się nami zajmuje, to znaczy tylko dlatego, że ma w nas nadzieję. Ja pamiętam, że był taki okres, kiedy byłem szlifowany mocno, bo rzeczywiście świadomość odnowy tego wszystkiego, co się dzieje, przychodziła do nas z trudem, bo uczyliśmy się w większości na błędach. Nie było czegoś takiego jak tydzień poświęcony uczniostwu. Nawet nie wiecie po prostu, na czym stoicie i co jest wam ofiarowane i jaki macie komfort. Po prostu wszystko to było walenie głową o mur i po prostu zdawaniem sobie sprawy, gdzie się jest. I dlatego to wszystko mocno, mocno nas kosztowało. Ale dzisiaj dziękuję Bogu za to przycinanie. Ja myślałem sobie, Boże, dlaczego mnie to wszystko spotyka? Przecież, i tutaj znowu wraca to myślenie z cienia. Mówię, czy nie widzisz, ilu jest gorszych ode mnie? Zajmij się przycinaniem ich, a mnie daj spokój wreszcie i powiedz, że doszedłem do jakiejś świętości przynajmniej, nie? A tu bach, się rozwala jedno, drugie, rozumiecie? Tutaj atak za atakiem. No i w końcu doprowadziło mnie do tego momentu, kiedy czytałem przypowieść o krzewie winnym, że zrozumiałem, że Pan Bóg zajmuje się przycinaniem nie tych pędów, które uschły i odpadają. One same odpadną, nimi się już nie trzeba zajmować. Natomiast te, które wydają dużo owoców, o, je przycina. Dlaczego? Bo chce mieć jeszcze więcej owoców. Także im więcej owoców wydajecie, im bardziej zaczynacie się Bogu podobać, to po prostu On bardziej jest wami zainteresowany, bardziej jesteście w Jego szkole i dlatego bardziej będziecie przycinani. Trzeba to ukochać. Wiecie, co to jest za przywilej? Dziękuję, Panie, że mnie przycinasz. Bo bez tego po prostu pewne dyspozycje w moim życiu nie byłyby możliwe. I co z tego, że jako uczeń gromadziłbym tysiące, jak sam nie byłbym w stanie przed nimi stanąć, ani nikogo wobec nich postawić, nie? W jaki sposób doprowadzimy do Jezusa innych, jeżeli po prostu będziemy przeżywali drżenie rąk i poty, że komuś musimy zwrócić uwagę, nie? Bo to takie niekatolickie, nie? Niegrzeczne. I zrobiliśmy z siebie takich, no, staliśmy się pośmiewiskiem trochę dla świata, nie? Za po prostu, no, jak lizaki słodkie jesteśmy, prawda? Świat jest przecukrzony i nie chce nas już za bardzo. Dlatego potrzebujemy trochę soli. Także widzieliście wczoraj, kiedy próbowaliście zdać sobie sprawę z tego, jak reaguję, kiedy ktoś okazuje, kiedy ktoś próbuje mnie korygować i dlaczego, nie? Także pozwólcie, że niech ta myśl jeszcze was dalej drąży, ponieważ jeszcze raz mówię, jest to moment krytyczny. Jeżeli będziemy mieć w sobie tę gotowość, to naprawdę jest to rzecz zasadnicza, to jest to, co kształtowało apostołów. Żaden z nich nie był szczególnie święty, żaden z nich się niczym nie wyróżniał, a wszyscy mieli pasję, a pasja zrodziła się z tego, że byli korygowani, dali się uczyć i dali się doprowadzić do miejsca mocy poprzez liczne swoje upadki. Amen. Amen. już widzę, że entuzjazm pojawia się poza mikrofonem. To Bogu dzięki. Oczywiście też musimy sobie zadać pytanie, dlaczego jest nasza taka reakcja na korektę, na uwagę, na zwracanie nam uwagi. Często bowiem to ma swoje jeszcze korzenie, które trzeba odsłonić, wyrwać i po prostu nie żyć w ich cieniu. Są rozmaite gorzkie korzenie, które mogły się w nas w związku z udzielaniem nam korekty, napomnień, które mogą w nas pozostać. Często to się wiąże z rodziną, z rodzicami, nie? Kiedy na przykład zwracanie uwagi było uzależnione od akceptacji, nie? Albo przyjmę, albo zrobisz to, a to i to, a jeżeli tego nie zrobisz, prawda, no to zejdź mi z oczu, nie? Nie akceptuję. W związku z tym musieliśmy się zmieścić w kanonie zachowań po to, żeby zyskać czyjąś akceptację, nie? Rozumiecie? To jest nasza własna sprawiedliwość, która w ten sposób zaczęła rosnąć, a w tym momencie ona jest raniona, ponieważ nie ma na niej miejsca. Pan jest naszą sprawiedliwością. Dlatego myślę sobie, do tej pory być może chciałem się zmieniać i stwierdziłem, że muszę się zmieniać, ponieważ jeżeli się nie zmienię, to nie pozyskam akceptacji moich braci franciszkanów na przykład, nie? W każdym razie zapewniam was, że Bóg widzi to odmiennie. Bóg chce, abyśmy pragnęli zmiany z uwagi na to, że bezwarunkowo nas ukochał i z uwagi na to, że po prostu chce osiągnąć swoje cele w naszym życiu i po prostu jest świadomy tego, że jego bezwarunkowa miłość daje mu prawo mówić do naszego życia i je zmieniać. I po prostu musimy to widzieć jako objaw jego przychylności, jego zainteresowania nami, naszym życiem. To, że przeprowadza nas i dokonuje zmiany w nas, ucząc nas, to nie jest forma tortury, tylko po prostu to jest coś, co umożliwia nam realny wzrost. Przeczytam wam list do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersze 5-11. Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim się zwraca do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana. Nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Słyszycie? Bo kogo miłuje, tego karci. Kogo karci? Kogo miłuje. Chłoszczę zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Kogo chłoszczę? Syna. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Jeśli jesteś pozbawiony karcenia, albo jeżeli jesteście pozbawieni karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale nieprawymi dziećmi. Zresztą, jeśli cenili i szanowali waszych ojców według ciała, mimo że nas karcili, Czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Także widzicie, za cenę życia. Tamci karcili nas według swojej woli przez niewiele dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Hebrajczycy, 12 rozdział, wiersze 5 do 11. Jeszcze raz pamiętajmy, widzimy tutaj, że w odniesieniu do drogi Bóg jest w stosunku do nas zawsze Ojcem i zawsze traktuje nas po synowsku. W związku z tym nie my wybieramy kurikulum, nie my obliczamy punkty, ale On po prostu dokładnie przygotowuje dla nas takie uwarunkowania, które wie, że są dla nas dobre do przejścia. Chociaż nam samym może się to różnie wydawać, szczególnie jeżeli jesteśmy w centrum tych wszystkich wydarzeń. I muszę wam zapewnić, że ta szkoła jest naprawdę skuteczna. Oczywiście to tradycyjna duchowość chrześcijańska ujmuje też i w kategoriach oczyszczenia. Dla nas jest to pełna świadomość, że taka postawa jest nam potrzebna zarówno po to, aby proces ogłoszonej Ewangelii mógł z mocą dokonywać się w naszym życiu, abyśmy po prostu poddawali panowaniu Jezusa poszczególne dziedziny naszego życia, a z drugiej strony, żebyśmy sami potrafili czynić uczniów, bo pamiętajcie, że dzisiaj znosicie przycinanie, ale kiedy znosicie przycinanie, musicie mieć przed oczami te tysiące ludzi, którzy dojdą do Pana dzięki temu, że wyście sobie na to pozwolili. Że wy znaleźliście w sobie taki komfort, żeby sobie na to pozwolić, żeby być przycinanym. Jest napisane też o Jezusie, prawda, że nawet w sytuacji krzyża przenikała go radość w świadomości tej, że widział już te miliardy ludzi, które dzięki temu krzyżowi przyjdą do niego i wrócą do Ojca, nie? I to po prostu była niepomierna radość. Zauważcie, jakie tam są emocje, co tam się spotyka, nie? Jaki świat tam się spotyka. Tak samo i wy. Jeżeli się ten proces zatrzyma, po prostu pozostaniecie małą grupką, która będzie przeznaczona na to, że będzie się rozpadała wcześniej czy później. Jeżeli ten proces przejdziecie, po prostu dacie życie tysiącom ludzi, uświadomicie im drogę pańską. A dzisiaj naprawdę, wierzcie mi, wszędzie są ludzie, którzy nie są w stanie nawet wołać już: przyjdźcie, nauczcie nas dróg pańskich. Tak wielki jest głód. Także jest to bardzo, bardzo ważne. Sam zauważam, chociażby patrząc na ten krajobraz, który nas otacza, brak solidnych szkół uczenia się jest naprawdę potężnym problemem w ewangelizacji. Jeżeli popatrzymy w bojaźni Bożej na ten proces, który powinniśmy przejść, to byśmy po prostu dniem i nocą szukali kogoś, kto by nam pokazał drogi pańskie, kto by nas nauczył, kto by nas poprowadził. Po prostu zdawalibyśmy sobie sprawę, że sami o własnych siłach nie damy rady, że potrzebujemy kogoś, kto by nas wsparł. I właściwie sami byśmy się modlili, komu możemy się poddać, w jaki sposób ustawić się w autorytecie, żeby tylko unikać tego przeklętego stanu, kiedy znowu nie będę miał nikogo nad sobą i po prostu będzie mnie to kusiło, aby wrócić do siebie, zmądrzeć we własnych oczach, oddać się własnym sprawom i sprowadzić tragedię na siebie i innych. Zauważcie, jak dzisiaj, szczególnie w tym młodym pokoleniu, nie? Jak powszechny jest duch buntu. Jak jest to zbuntowane pokolenie, nie? Właściwie samodzielnie ustawione na drodze do zatracenia. Na dodatek tak umiejętnie zmanipulowane, że po prostu poprzedniego pokolenia nie chce nawet słuchać. A jednak Pan Bóg nie stracił w nich swojej nadziei i chce ich. I po prostu musimy wierzyć, że nie z uwagi na naszą moc, tylko z uwagi na przygnięcie do Niego i na to, że On nas nauczy dróg swoich, będziemy w stanie odwrócić bieg historii świata. Ponieważ nie własną mocą zwyciężamy, ale z drugiej strony Bóg musi w naszym sercu sprawić to, co jest ważne, co po prostu nie zastąpią żadne znaki cuda. Dlatego, że nawet jeżeli je dokonamy z sercem nieustawionym należycie w kierunku Pana, po prostu ludzie oddadzą nam chwałę, a nie Jemu. Albo sami sobie chwałę przypiszą, a nie Jemu. Co nie oznacza, że Bóg nie chce. My po prostu nie jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy należycie też i otwarci na to, żeby być przecinani. Jeżeli będziemy pretendować od razu od sytuacji człowieka zewangelizowanego do sytuacji człowieka, który prowadzi szkołę ewangelizacji, bez tego środka, bez bycia uczonym, bez bycia korygowanym, będzie to, co będzie. Z ludzi zewangelizowanych rosną ewangelizatorzy, a każdy taki ewangelizator to król. A każda szkoła ewangelizacji to królestwo. A każdy obszar ewangelizacji to pojedynek królestw. Już nikt nie myśli o Panu Bogu, ale o lepszym programie i jak porwać innych ludzi, nie? Rozumiecie? To jest tragedia. Dlatego bez uczniostwa, bez świadomości tego, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i jak bardzo Bogu nie spodoba się objawić swojej woli, jeżeli nie będziemy razem z uwagi na Jego chwałę. No po prostu wiele pary pójdzie na gwizdania. Możemy tym liderom mówić, bracie, dobrze biegniesz, ale obok drogi. Obok drogi. Tylko prosimy Cię, Panie, o to, abyś wzbudził i wiesz, że te słowa są Twoim pragnieniem. Taką wielką reprywatyzację, abyśmy wszystko, co robimy, poddali na nowo Tobie. Abyś Ty jeszcze raz ogłosił Ewangelię nad naszym życiem. Abyśmy w bojaźni Bożej przyjęli Twoje panowanie. Abyśmy się uczyli i dali się uczyć. Abyśmy wybierali to, co się nam podoba, a z drugiej strony powiedzieli Ci dziękuję w sytuacji, kiedy nam się nie podoba, Panie. Daj nam też rozeznanie tych rzeczy, które pochodzą od złego, ale tych, które pochodzą z opieszałości naszego ciała i naszego nieprzemienionego myślenia i nas samych nieskorych do wzrostu. Panie, pouczaj nas i za wszelką cenę prosimy Cię, przyprowadź nas bliżej. Spraw, Panie, abyśmy nie ginęli we własnej mądrości, w pysze własnego życia. Panie, daj nam miłość prawdy, która pozwoli przekroczyć wszystko, która pozwoli z pasją wygrać ten pojedynek, który toczy się w naszym życiu o nas samych, Panie. Daj nam jeszcze większą pasję zwyciężania. Amen. Amen.